historią. Ciekawostki i tajemnice. Wywiady i opowieści. Historia Kołobrzegu i wsi kołobrzeskiej. Dzieje Księstwa Pomorskiego, Pomorza Zachodniego i historia współczesna. Kwadrans z historią. Zapraszam Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu oraz Grupa Rekonstrukcji Historycznych Kołobrzeg.
W marcowym wydaniu Kwadransa z historią. Dzień dobry, mówi Państwu Robert Dzięba. Jesteśmy po spotkaniu w sprawie Złotego Kielicha, słynny skarb z katedry. Na to spotkanie zapraszałem Państwa w Radio Kołobrzeg. Relacje Państwo również słyszeliście. Do tego kielicha w naszej audycji jeszcze wrócimy, dlatego że zakończyłem badanie nad kolejnym kielichem, już zabytkiem, eksponatem, który jest w zbiorach muzeum. No i udało wreszcie mi się rozstrzygnąć, skąd on pochodzi. Dlatego do tematu skarbów z katedry jeszcze wrócimy, proszę Państwa. Na obchody marcowe wymagają zastosowania trochę innej tematyki, więc się do tych czasów przeniesiemy. Aczkolwiek druga konferencja poświęcona pierwszej i drugiej Armii Wojska Polskiego w czasie II wojny światowej to konferencja, która od 6 do 8 marca odbywać będzie się w Muzeum Oręża Polskiego. Z tego co widziałem, to tam jeszcze ze 2 czy 3 miejsca są na sobotę wolne, gdyby ktoś jeszcze był zainteresowany wziąć udział w charakterze słuchacza w tej konferencji, czyli na dzień 7 marca w sali plafonowej w Pałacu Braunschweigów. Jeżeli ktoś jest tym zainteresowany, to zapraszam do Pałacu Braunschweigów, do Muzeum Miasta Kołobrzeg w godzinach pracy sekretariatu. Można się jeszcze, proszę Państwa, zgłosić. Ja na konferencji będę mówił o twierdzy kołobrzeskiej i przedstawię dokumenty, przede wszystkim niemieckie, związane z utworzeniem tak zwanej twierdzy kołobrzeskiej. Natomiast dzisiaj trochę inny temat. Tutaj zostawię sobie to na sobotnie spotkanie naukowe. Temat mostów w 1945 roku i ich wysadzenia. To pojawia się w niektórych w ogóle publikacjach. No, tego rodzaju działania mają znaczenie w zakresie powodzenia prowadzonych operacji wojskowych co do zasady. No i proszę Państwa, nie inaczej było w 1945 roku. W literaturze generalnie nie budzi to wątpliwości, natomiast w tak zwanej literaturze YouTube'owej miałem okazję posłuchać różnych jakichś historii. Zresztą byłem również we wtorek w Szczecinie i to nawet jak już nie są historycy, proszę Państwa, to jest bardzo często tak, tak jak słyszałem wczoraj. Nie jestem historykiem wojskowości, ale... I rozpoczyna się, proszę Państwa, półgodzinna dyskusja na temat walk o Kołobrzeg, choć nie jesteśmy historykami wojskowości. No więc kilka słów na temat tego, jak to wyglądało w Kołobrzegu, jeżeli idzie o wysadzenie mostów. Może kilka słów o tym, co było wcześniej, czyli okres nowożytnej twierdzy Kołobrzeg. No tu podejścia pod miasto bronią wały główne o narysie bastionowym i fortyfikacje polowe, których zadaniem jest powstrzymywanie nieprzyjaciela z dala od twierdzy. Opierały się one zasadniczo na układzie miasta i biegnącej tutaj na kierunku północno-zachodnim parsencie i trochę dalej na południe wysuniętym kanale drzewnym. To takie przesłonięcie miasta, tak? Idzie parsenta i ona... No dzisiaj dzieli Kołobrzeg na pół, a kiedyś właśnie pełniła taką funkcję przesłonięcia. Na tym również opierały się fortyfikacje. Do tego oczywiście dołożono system kanałów i grot piętrzących wodę na wschodzie, zachodzie i północy centrum. Tyle, że w 1945 roku tych elementów już nie było. Samo ogłoszenie, tu już wróćmy do 1944 i 1945 roku, a może przenieśmy się, o. Ogłoszenie twierdzy, no to jest mit, proszę Państwa. Żadnej twierdzy nie było poza mapami, w które wpatrywał się Hitler i jego dowódcy. 10 stycznia zaczęto wobec sytuacji na froncie przysposabiać Kołobrzeg do walki, a już na przełomie stycznia i lutego było wiadomo, że założenia poczynione dla miasta nad Persentą nie mają szansy powstać. I tak, pierścień zewnętrzny i wewnętrzny pozostaje na mapie. Tak? Dlatego, że dla Kołobrzegu planowano trzy pierścienie, te słynne fortów trzy pierścienie, planowano w taki sposób, że one miały przesłaniać miasto, twierdzę pierścieniową, na układzie odpowiednio odseparowanym od miasta, sięgającym kilkanaście kilometrów poza jego granicę. Tyle, że do obsady tego wszystkego, proszę Państwa, to i dywizja byłoby mało, no ale załóżmy przez chwilę, że rozmawiamy tylko o jednej dywizji, której nie było, bo Hitler, oczywiście wiedząc, że ma te założenia do zrealizowania, wojsko to wysłał na zachód. A ono było zaplanowane właśnie na to, że miało tutaj bronić tych wszystkich linii, które robiono łącznie z Wałem Pomorskim. No niemniej jednak miasto miało zostać przebudowane na granicy przedpola, ale i z tego zrobiono niewiele. No bo de facto przysposobiono je do walk miejskich. Niektórzy nazywają to fortyfikowaniem, zwłaszcza dawni autorzy podkreślali charakter tych prac. Ale to tylko częściowo słuszne określenie działań, jakie miały miejsce w Kołobrzegu. Bo były to działania improwizowane. Większość prac z łopatami w ręku nowy komendant miasta, pułkownik Christoph Riede, 1 marca kazał odrzucić i położył większy nacisk na budowę barykad oraz bezpośrednie przygotowanie do prowadzenia walki w mieście. Problem wśród historyków piszących o Kołobrzegu jest taki, że spór trwa o to, czy miasto było twierdzą, czy nie. Uważam, proszę Państwa, że do tego pytania należy podejść inaczej. Skoro miasto nie było twierdzą, to jaką pełniło funkcję? Jak ją zaprojektowano, zrealizowano i czy wreszcie, proszę Państwa, ta funkcja się sprawdziła? Czyli już ocena tego wszystkiego. To teraz o Kołobrzegu. Miasto podzielono na 3 odcinki. Zachodni, środkowy i wschodni. Oczywiście miały one swoje wojskowe kryptonimy, ale to ma drugorzędne znaczenie w całej tej legendarnej otoczce, która dla niektórych historyków ma wręcz charakter fetyszy, jakby to były zaklęcia obronne. Czy w ogóle, tak jak pisze Fritz von Riede w swoim raporcie o obronie Kołobrzegu z 30 marca 1945 roku, że w listopadzie 1944 roku Kołobrzeg ogłoszono twierdzą. I jak za machnięciem czarodziejskiej różdżki Kołobrzeg zamienił się w twierdzę. No otóż nie, proszę Państwa. Tak nie było. Ale von Riede znał się na wojennym rzemiośle. I on, gdy zostaje komendantem miasta, wykorzystał wraz ze swoim improwizowanym sztabem to, czego można było użyć w ówczesnej sytuacji i w jak największym stopniu. Od północy było morze. Na nim zorganizowano wsparcie Kriegsmarine. To będzie referował w ogóle i polecam również Tomek Łowkiewicz, czyli działania Kriegsmarine w obronie Kołobrzegu. Na zachodzie znajdowało się, zresztą po dziś dzień się znajduje, Owcze Bagno wraz z lasem i strzelnicą. Proszę Państwa, je przygotowano do obrony. Wschodni odcinek tego elementu opiera się o kanał portowy i lasek Załęże, dzisiejsze tereny marynarki wojennej. Dalej jesteśmy na zachodzie. Główna linia przesłony opiera się na ulicy Jedności Narodowej. Tak, równolegle do Bagien na południu. Jej front stanowi ulica Świętego Macieja z zespołem Koszar na południu, zachodzącym na ulicę Artyleryjską. Na zewnątrz całości, na bazie rowu odwadniającego, budowany jest rów przeciwpancerny. Na niektórych odcinkach ma on 5-6 metrów szerokości i nawet 3-4 metry głębokości. Ciągnie się on aż do kanału drzewnego na ulicy Trzebiatowskiej przed rondem Powstańców Warszawy. Tam, jak na wszystkich drogach wjazdowych, zbudowano barykady. Gdyby ktoś chciał poszukać tego rowu, to proszę Państwa, jego ślady istnieją aż od lasku przy parku Szarmacha i prowadzi on, proszę Państwa, przez ulicę Żurawią. Tam w ogóle można znaleźć potężny rów na wysokości Straży Pożarnej. To jest, proszę Państwa, pozostałość tego rowu przeciwczołgowego, bo tam urzędują dzisiaj bobry. To są te słynne problemy z zalewaniem Dino. Tak? To tak mogę Państwa tam naprowadzić. Jak patrzę na mapę, bo ja tę mapę widzę, Państwo nie, więc jest mi łatwiej to referować. Mamy więc teraz tutaj 3 główne ulice. Nie, 4. A i też nie, więcej. Ale groble, proszę Państwa. Przede wszystkim ulica Trzebiatowska 6. Dywizji Piechoty. Jedna grobla. Mazowiecka, to jest kolejna grobla, aczkolwiek ona pełni tutaj jedynie funkcję wprowadzającą od zachodu, więc ją sobie zostawmy na boku. Druga grobla Krzywoustego, I kolejna to jest Koszalińska, również stara grobla i droga wyjazdowa z miasta. Wokół nich były tereny podmokłe i bagna. Wystarczyło spuścić stawidła batardo na parsencie, aby podnieść poziom wody w rowach i na łąkach, utrudniając postępy nieprzyjaciela. Proste. W centrum, proszę Państwa, znajdował się odcinek środkowy, a na zewnątrz, w kierunku wschodnim, odcinek wschodni sięgający aż do tak zwanego fortu w Bagiczu. Lotnisko dostaje nową funkcję. Ten wysunięty punkt obrony padł już 4 marca, zanim na dobre zaczęły się walki o Kołobrzeg. Wysadzono most na ulicy Kresowej i oddziały wycofały się do Kołobrzegu. Obrona miasta została opracowana na bazie przebiegu ulic, placów, ważniejszych budowli. Wszystko to przysposobiono do walki miejskiej. Ona rządzi się zupełnie innymi zasadami niż walki w ramach boju leśnego. No i pewnie każdy pamięta piosenkę, tak, że koło brzegu, czyli miasto otaczały bunkrów trzy pierścienie. Jak sięgam pamięcią, to Adam Zwierz śpiewał na festiwalu piosenki żołnierskiej. I tę legendę stworzyli polscy historycy. Oni czytali o trzech pierścieniach twierdzy kołobrzeskiej w literaturze niemieckiej, tylko nie wzięli pod uwagę, że to są te trzy pierścienie na zewnątrz miasta, o których ja Państwu mówiłem. Natomiast wewnątrz były trzy odcinki obrony, a każdy w zależności od swojej charakterystyki i personelu wojskowego miał określone linie, na które można było się wycofać i dalej prowadzić walkę. No to jest, proszę Państwa, w podręcznikach wojskowych zapisane, w jaki sposób to się realizuje. Główna linia przyjęcia i powstrzymania nieprzyjaciela opierała się na bagnach i wspomnianym już przeze mnie tutaj rowie przeciwpancernym. Nawet we wschodniej części miasta podciągnięto go od Parsenty i Stramniczki w kierunku osiedla Ogrody. To przebiega w bardzo prosty sposób wzdłuż obszaru Zarządu Dróg Powiatowych. Następnie gdzieś tam w okolicy ulicy Orlej przebija się na wysokości McDonald'sa przez osiedle, przez tory kolejowe prowadzące na Koszalin i wchodzi w Park Fredry. Tam, proszę Państwa, zachował się ten rów po dziś dzień. Natomiast główna część pułapki została stworzona na linii kanału Drzewnego, Parsenty i okolicznych bagien. Wszystkie mosty zostały przygotowane do wysadzenia. Cel: utrudnienie przeciwnikowi zagłębienia się w miasto. Podciągnięcia artylerii i przede wszystkim wozów opancerzonych, które by mogły tutaj się wtoczyć. Wysokie budynki obsadzono strzelcami wyborowymi. Największe budowle przystosowano do obrony w systemie miejskim, czyli wybito dziury w ścianach piwnic, połączono klatki, zrobiono przejścia. Czy to jest coś wyjątkowego, szanowni Państwo? No nie. Tak po prostu się robi. To jest taktyka. I w ten sposób przygotowane miasto może się bronić. W jaki sposób? Bo poprzez barykady ruch kanalizowano tak, aby nieprzyjaciela kierować w kleszcze, które następnie krwawo się z nim rozprawiały. Obsadzone strzelcami wyborowymi i innymi utrudnieniami, no i oczywiście przede wszystkim załogą, która już wiedziała, co w takich sytuacjach zrobić. Czy efekt został osiągnięty, to o czym Państwu mówiłem? Oczywiście. Rosjanie i Polacy z niewielką załogą miasta walczą 14 dni. O to chodziło w tym wszystkim. Mosty. Mosty były kluczowe dla opóźniania działań i pozyskania czasu niezbędnego dla dalszych prac w mieście, no i działań logistycznych. Proszę Państwa, to wszystko działo się w kompletnej improwizacji. 4 marca miasto z marszu zaatakowali Sowieci. 45. Brygada Pancerna Gwardii Morgunowa od strony Trzebiatowskiej. Oczywiście ona się tam przeformowuje. Ja patrzę na czas, już go wyczerpałem. Natomiast znowuż od północy, od wschodu, od strony Koszalina uderza 272. Dywizja Radziecka Piechoty. Dlatego one nie są w stanie się w żaden sposób uzupełnić i tak naprawdę mamy do czynienia z niezorganizowaną walką czołgów. Morgunowowi potem się zwraca uwagę, wytyk się robi, że on zawahał się i dlatego nie zdobył Kołobrzegu. Ja się z tym absolutnie nie zgadzam. Dlatego, że bez względu na to, jakby, proszę Państwa, było, no to był problem z mostami. Te główne walki prowadzono od strony ulicy Trzebiatowskiej. Natomiast no, operacja odbywa się na kilku odcinkach. No bo na szosie śmierci od strony Białogardu na Rosjan czekał rów przeciwczołgowy, barykada i ufortyfikowany kościół świętego Jerzego. No i co miały zrobić te czołgi? Tak jak potem piszą Sowieci. Po prostu wjechać sobie do Kołobrzegu, tak jakby jechali na spa? No, to jest absurd. Proszę Państwa, teren był podmokły. Żadne pojazdy nie mogły skręcić w prawo czy w lewo. Musiały zmierzyć się tam z załogą kościelnego rejonu umocnionego. Równolegle po drugiej stronie Parsenty, bo mamy jeszcze Parsentę, to oddziały nie są się w stanie w ogóle w żaden sposób ześrodkować, bo jest Parsenta i kanał drzewny. Tam się nie da po prostu tego przekroczyć. No, odbywają się działania na ulicy Trzebiatowskiej tam. Tam również nie dało się zjechać i trzeba było rozbić barykadę. Ja to mówię w sposób bardzo mocno uproszczony, bo już nie mam nawet na to czasu. Natomiast tam, gdzie dochodzi do rozbicia, tam załoga niemiecka realizuje zadania związane z ryglowaniem takich miejsc, aby nie doszło do dalszych włamań. I te działania, mniej więcej w ten sposób, oczywiście wiadomo, Sowieci posuwają się znowuż dalej i dalej, bo tak to wygląda w walce. Natomiast dochodzimy do 7 marca, do godziny 23, gdy doszło do dużego włamania w rejonie mostu na kanale drzewnym, dzisiejsze rondo przy targowisku miejskim. Na mostach na kanale drzewnym dyżurowały oddziały minerskie. I tam doszło do takiej sytuacji, że tam doszło do pewnego rodzaju paniki w oddziałach niemieckich. Tak przynajmniej się o tym pisze, tak sami Niemcy o tym piszą. No i padł rozkaz wysadzenia trzech mostów na kanale drzewnym. Na ulicy Solnej, Łopuskiego i na Młyńskiej. No i oczywiście to zostaje zrealizowane, te mosty zostały wysadzone. W tym czasie w Zieleniewie były już oddziały 6. Dywizji Piechoty. I one już miały kontakt z nieprzyjacielem, już 7 marca. 16. Pułk Piechoty ruszył do Korzystna, stamtąd nad morze i rozpoczął się rozwijać w kierunku zachodnim. 8 marca rozpoczyna się tak naprawdę polska część walk o Kołobrzeg. I proszę Państwa, no tak jak mówię, co prawda w niemieckiej literaturze mówi się o pewnego rodzaju panice, to jest kwestia ocen, tak. Natomiast, no, oczywiście 45. Brygada jest przez Polaków luzowana, ona przedwcześnie opuszcza Kołobrzeg. Natomiast polska piechota, walcząc na pokonanie tej skorupy, między innymi z wysadzonymi mostami, będzie potrzebowała kolejnych 4 dni. W całym boju o Kołobrzeg nie chodziło o fortów Trzy Pierścienie, o to, czy Kołobrzeg był twierdzą, czy nie, ale o to, że improwizowana załoga miasta, szacowana na początku przez Fulierego na 3,5 tysiąca ludzi, załóżmy 5 tysięcy, potrafiła w ciągu tygodnia nie tylko przygotować miasto do obrony, ale również wytrzymała rosyjskie uderzenie, a dzięki wysadzonym mostom i przygotowanym rejonom umocnionym mogła bronić się kolejne 4 dni, nie tracąc specjalnie pola. My o tym zapominamy. Oczywiście na przełomie 11-12 marca sytuacja się zmienia, ale nie można tracić z pola widzenia, że dla Niemców 12 marca mijał tydzień walk. Dla Polaków jakieś 92 godziny, 100 godzin. Porównania obu stron, które są zawarte w literaturze, wymagają, no moim zdaniem, nowego spojrzenia, zastosowania nowych metod badawczych, proszę Państwa, nie tyle nieznanych, ile do tej pory niestosowanych w zakresie badania bitwy o Kołobrzeg. No tylko, że właśnie ich wyniki mogą budzić kontrowersje. No i nie jedna rzecz badana na nowo w historii frontu wschodniego może nas nieco zaskoczyć. O, przekroczyłem czas dzisiaj, proszę Państwa, karygodnie. Z kwadransu zrobiło się 20 minut, a ja i tak w większości rzeczy nie zdążyłem powiedzieć. A proszę zobaczyć, o czym rozmawiamy, o trzech mostach. Tyle, jeżeli idzie o uwerturę walk o Kołobrzeg. Zapraszam Państwa na kolejne spotkanie z historią już za tydzień w Radiu Kołobrzeg. Do usłyszenia.
Kwadrans z historią. Ciekawostki i tajemnice. Wywiady i opowieści. Historia Kołobrzegu i wsi kołobrzeskiej. Dzieje Księstwa Pomorskiego, Pomorza Zachodniego i historia współczesna. Kwadrans z historią. Zapraszam Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu oraz Grupa Rekonstrukcji Historycznych Kołobrzeg. Reklama. Lider Meble Ostaszewscy. Od lat.